Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, blisko 21 milionów Polaków jest w pełni zaszczepionych, a nadal dziesiątkuje nas koronawirus. I to nie najnowsza jego wariacja Omikron, ale ten dobrze nam znany COVID-19, jego wariant Delta. Dlaczego tak się dzieje? Coraz więcej ludzi jest zaszczepionych, no już w pełni, tak, ponad prawie 47% całego społeczeństwa. Dlaczego tak się dzieje?
Panie redaktorze, generalnie z punktu widzenia medycznego i z punktu widzenia oceny, jaką przedstawiają specjaliści w zakresie chorób zakaźnych, a także epidemiologii, wynika, że przy wariancie Delta, aby uniknąć takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, powinno być zaszczepionych ponad 90% społeczeństwa. Dlatego mówiąc o tej wysokiej liczbie osób zaszczepionych drugą dawką w tej chwili, jednak ona jest niewystarczająca. Powinniśmy jeszcze przynajmniej zaszczepić około 15 milionów naszych obywateli. Wówczas wirus nie miałby miejsca zaczepienia, nie miałby organizmu, do którego mógłby się przenieść, dlatego że byłby niszczony w każdym organizmie, który jest zaszczepiony, który posiada silną obronę przeciw wirusowi. Dlatego zachęcamy wszyscy lekarze, służba zdrowia, zachęca wszystkich naszych obywateli do szczepienia. Jest to naprawdę bardzo silna, że tak powiem, obrona przed koronawirusem.
Czy widać większe zainteresowanie szczepieniami teraz, gdy grozi nam podobno groźniejsza i szybciej rozprzestrzeniająca się wersja koronawirusa Omikron? Czy te szczepienia dzieci, czy ta trzecia dawka przekonuje Polaków do tego, by jednak ruszyć do punktów szczepień?
Rzeczywiście tak jest, panie redaktorze. Z punktów szczepień mamy informację, że do niedawna była to sytuacja, w której zgłaszało się po kilkanaście do 20-30 osób na szczepienie. W tej chwili te liczby wynoszą od 200 do 300 osób, czyli zwiększyło się zainteresowanie w sposób znaczący. Z drugiej strony jest duże zainteresowanie szczepieniem dzieci. Wszystkie informacje, które dzięki państwa ciężkiej pracy dziennikarzy są przedstawiane o tym zagrożeniu, o sytuacjach dramatycznych, które występują, myślę, że mobilizują wiele osób do szczepienia. A w związku z nadejściem tej nowej mutacji Omikrona, który rzeczywiście ze wstępnych badań, bo tak jak wiemy, on niedawno na początku listopada został po raz pierwszy zdiagnozowany, w tej chwili wydaje się, że rzeczywiście jest dużym zagrożeniem, dlatego że jego rozprzestrzenianie się jest nawet kilkadziesiąt razy większe niż wariantu Delta. Wiemy, że wariant Delta był znacznie szybciej rozprzestrzeniającym się mutacją wirusa w porównaniu z tą pierwotną mutacją, która była, można powiedzieć, półtora roku temu. Dlatego też bardzo wszystkich namawiamy o ochronę własnego życia i zdrowia, a także swoich najbliższych i wszystkich naszych współobywateli.
Czy szczepienie chroni przed tą nową wersją, przed Omikronem? Bo tutaj szef WHO mówi, mamy mocne dowody, że Omikron rozchodzi się znacznie szybciej niż Delta, to mówił też pan doktor, ale jest bardzo prawdopodobne, że osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy mogą znów zachorować.
Tak, panie redaktorze, bo powiem tak, to co jest najistotniejsze w szczepionkach, to jest rozpoznawanie tych mutacji, które dotyczą tego białka szczytowego, czyli miejsca, dzięki któremu nasz organizm powinien rozpoznać tego wroga, jakim jest koronawirus. I w mutacji Delta było, znaczy w wariancie Delta było 8 mutacji tego białka szczytowego i na to szczepionki były przygotowane. Natomiast w tej chwili ten wariant Omikron, ta mutacja Omikrona posiada aż 50 mutacji, z czego 32 mutacje są na samym białku kolca, czyli można powiedzieć, że w sposób znacząco więcej. Z drugiej strony te wstępne badania, które najintensywniej były prowadzone w Afryce, a także były prowadzone w Izraelu, wskazują, że tutaj oczywiście mamy do czynienia z objawami na razie ocenianymi jako lekkie, natomiast zdolność do rozprzestrzeniania się i do implantacji w każdym organizmie, czyli można powiedzieć, że bardzo łatwo w organizmie zagnieżdża się ten wirus, w każdej osobie, którą, że tak powiem, dotknie, jest kilkadziesiąt razy większa niż wariantu Delta. Czyli to jest rzeczywiście bardzo duże zagrożenie. Tak jak kiedyś starałem się obrazowo powiedzieć, że wariant Delta to jest tak jak osoba zakażona, obsypana mąką, jak przejdzie szybko wśród 100 osób, to szybko ten pył, że tak powiem, na każdą z tych osób przejdzie, to w tej chwili można by porównać to do takiego jeszcze wentylatora, który zwiększa tą ekspansywność tego wirusa. Dlatego to zagrożenie jest duże i specjaliści przewidują, że w związku z tym niestety możemy mieć do czynienia z piątą falą pandemii spowodowaną tym wariantem Omikron, która może nastąpić szybciej niż poprzednie warianty, bo poprzednie warianty występowały po okresie około 3-4 miesięcy od stwierdzenia nowej mutacji. Tutaj wydaje się, że nawet koniec stycznia może być tym, że tak powiem, no, terminem, w którym my możemy mieć do czynienia z początkiem piątej fali.
Czy te obostrzenia, które zostały wprowadzone 15 grudnia, plan szczepień grup zawodowych, obowiązkowych, czy to jest takie działanie profilaktyczne? To znaczy obawiamy się tego, rząd się obawia, Ministerstwo Zdrowia, że Omikron położy dziesiątki, tak kolokwialnie mówiąc, tysięcy Polaków i służba zdrowia nie będzie w stanie odpowiednio o nich zadbać?
Jest to bardzo dobra decyzja, dlatego że te wszystkie osoby, które mają największy kontakt z innymi, a zwłaszcza pracownicy służby zdrowia, którzy spotykają się z osobami chorymi, no muszą być w pełni zabezpieczone. Te osoby nie mogą, że tak powiem, same być narażone na zachorowanie, bo udzielają pomocy, a także nie mogą stwarzać zagrożenia dla innych osób. Dlatego te najbardziej strategiczne grupy, zarówno służby mundurowej, jak i służba zdrowia, a także to, co niedawno rząd podjął tą decyzję o tym możliwości, że tak powiem, sprawdzania przez pracodawców, czy dany pracownik jest zaszczepiony, musi stwarzać gwarancję bezpieczeństwa. Jest to bardzo dobra decyzja, też bardzo dobrą decyzją jest w tej chwili to niestety mówię, bo to dla dzieci i młodzieży nie jest, że tak powiem, pozytywne z punktu widzenia psychologii. Natomiast działanie, że tak powiem, polegające na tym, że dzieci mają naukę zdalną, jest bardzo korzystne z punktu widzenia epidemiologicznego, czyli tutaj z punktu widzenia medycznego te działania podejmowane są bardzo dobre i ich skutek na pewno będziemy obserwowali w najbliższych dniach, powodujący obniżenie. Natomiast to, co ma martwi i niepokoi w pewnym sensie, to najpiękniejsze święta w roku, na które wszyscy czekamy, jednak mobilizują wszystkich do bardzo intensywnego udziału w zakupach w wszelkich galeriach handlowych, dużych sklepach powierzchniowych i tam niestety może dojść do wymiany tego wirusa. Wiadomo, że od momentu zakażenia do momentu zwiększonej ilości osób, które znajdują się w szpitalu, mija od 2-3 tygodni. I tego pracownicy ochrony zdrowia się obawiają.
Panie doktorze, wspominał pan o dzieciach, które przeszły na naukę zdalną. Mówi się, że obecnie częściej chorują dzieci. Ten przebieg nie jest tak łagodny jak przy pierwszych wariantach koronawirusa. Czy tak jest rzeczywiście? Czy widać to choćby w pomorskich szpitalach?
Tak, panie redaktorze, rzeczywiście. W tej chwili wykonujemy bardzo dużą ilość testów w województwie pomorskim. I tak jak wcześniej nie obserwowaliśmy takiej ilości potwierdzonych przypadków zakażeń u dzieci, one były w granicach około 20%, w tej chwili w granicach 60%, a nawet 70% dzieci mają potwierdzoną obecność koronawirusa. Natomiast warto zwrócić uwagę, że dzieci nie manifestują tej choroby, czyli widzimy dziecko, które nie ma żadnych objawów ani kataralnych, ani bólów głowy, ani osłabienia, wygląda na zdrowe dziecko, a jednak ma koronawirusa. I tu jest rzecz bardzo ważna i istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo takie dziecko zaraża. Zaraża osoby dorosłe, które nie są zaszczepione. Dlatego tutaj sytuacja, w której my mamy w tej chwili możliwość szczepienia dzieci od 5 roku życia, jest bardzo, bardzo istotna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, zarówno tych dzieci, jak i osób dorosłych. I jeszcze jedna rzecz. Dzieci, które rzadko manifestują te objawy, jednak w pewnym procencie, około 2-7%, bardzo ciężko przechodzą zakażenie COVID-em. Mają wielonarządowy zespół uszkodzenia i to jest sytuacja bardzo dramatyczna. Te dzieci wymagają leczenia specjalistycznego w szerokim zakresie. To muszą być kardiolodzy, pulmonolodzy, interniści, laryngolodzy, okuliści, neurolodzy, czyli to jest zespół, że tak powiem, bardzo dużego uszkodzenia u tych dzieci, które przebiega w sposób bardzo ciężki. Dlatego namawiam rodziców, aby szczepili własne dzieci. Naprawdę w okresie świątecznym nie ma lepszego prezentu jak szczepienie siebie najbliższych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Panie doktorze, skoro o dzieciach, o szczepieniu, czy są wiarygodne te testy, które obecnie możemy kupić no, w prawie każdym sklepie, łącznie z tymi mniejszymi? Czy one pozwolą nam zweryfikować, czy wirus jest obecny w naszym organizmie, czy to jednak musi być badanie przeprowadzone przez diagnostów laboratoryjnych w innych warunkach?
Panie redaktorze, namawiam wszystkich, aby korzystali z badań dokonywanych przez laboratoria i diagnostów laboratoryjnych, bo wszystkie testy, które są sprzedawane w supermarketach, Trudno powiedzieć o ich stuprocentowej wiarygodności, natomiast tutaj wymagana jest przede wszystkim ocena przez specjalistów, bo nie każdy potrafi ocenić jakby wynik tego testu. To, co się pokazuje na tych testach kupowanych w sklepach, naprawdę ja bym przestrzegał wszystkich, dlatego to może wzbudzić większy niepokój niż być użyteczne w stosunku do oceny własnego życia i zdrowia.
To kto w takim razie może nas skierować na test? Czy może to być lekarz pierwszego kontaktu, czy źle się czując możemy po prostu podejść do jakiejkolwiek przychodni i poprosić o wykonanie takiego testu?
Tak jest. Każdy z nas, kto oczekuje wykonania takiego testu, ma pewny niepokój, bo kontaktował się z osobą, którą podejrzewa, że na przykład jest chora i mógł się zarazić. Ma prawo podejść do lekarza POZ-u, ma też prawo podejść do własnej przychodni i poprosić o wykonanie testu lub do punktów diagnostycznych, w których wykonuje się te testy. Nie ma żadnego problemu, aby ten test wykonać. Jest to, że tak powiem, bardzo korzystne. W tej chwili nastąpiła taka zmiana dotycząca sytuacji, w której jeżeli ktoś znajduje się na kwarantannie, to wszystkie osoby z domowników, które nawet są szczepione dwoma dawkami, powinny wykonać test. Także chodzi tutaj głównie o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Także to jest bardzo istotne.
Panie doktorze, wróćmy do Gdańska. Została podjęta decyzja o tym, że powstanie szpital tymczasowy w obiekcie Amber Expo. Ma zapewnić 300 łóżek, w tym 20 intensywnej terapii. Ma podstawowe pytanie, kiedy on będzie czynny? Ja wiem, że on w tej chwili nie będzie zapełniony, tak? Bo jeszcze wydolność Pomorskiej Służby Zdrowia jest dobra, no ale obawiamy się tego, co będzie przy kolejnej fali. Ja powoli przestaję je liczyć, bo to już chyba będzie piąta, tak? W lutym. Takie plany są.
Tak. Panie redaktorze, generalnie trzeba powiedzieć w ten sposób, że decyzja o szpitalu Amber Expo jest bardzo dobrą decyzją tutaj, dlatego że nie tylko fakt, że mamy bufor bezpieczeństwa dla nowych zachorowań, ale także bufor bezpieczeństwa, który zwiększy możliwości terapeutyczne osób, które oczekują na zabiegi planowane, czyli te osoby, które w tej chwili nie mogą skorzystać z zabiegów planowanych, dlatego że wiele oddziałów, czy to chirurgicznych, laryngologicznych, czy głównie internistycznych, zostało przekształconych w oddziały covidowe, czyli ograniczono możliwość terapii osób, które nie są chore na COVID, a powinny być leczone. Natomiast jeśli chodzi o szpital tymczasowy, chcę powiedzieć, że tutaj prezesi Amber Expo, pan prezes Bojanowski, Orłowski, a także miasto Gdańsk czy marszałek, jeśli chodzi o organ założycielski szpitala Kopernikus, tu intensywna bardzo praca idzie, też ze strony służb wojewody. Odbywają się codziennie spotkania organizacyjne, logistyczne i mogę powiedzieć, że praca w zasadzie 24 godziny na dobę. Mamy bardzo dobrą sytuację, dlatego że infrastruktura w tym obiekcie została pozostawiona jako, że tak powiem, na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, jako infrastruktura krytyczna, gdzie wszelkie instalacje, czy to tlenowe, czy te elektryczne, do podłączania wszelkich urządzeń medycznych zostały zachowane. W tej chwili trwa budowa ścianek działowych, że tak powiem, organizacji sprzętu. Wydaje się, że połowa stycznia, ale trudno tu określić co do konkretnego dnia, dlatego że to jest sytuacja, że tak powiem, bardzo dynamicznie rozwijająca się. Ale chcę podkreślić, że zaangażowanie wszystkich służb, tu ze strony miasta, Urzędu Marszałkowskiego, a także służb pana wojewody jest pełne i wszyscy pracują 24 godziny na dobę, zdając sobie sprawę, jak ważnym jest gwarancja bezpieczeństwa dla mieszkańców województwa pomorskiego.
Panie doktorze, i takie pytanie na koniec. Trochę przewidujmy tą przyszłość, postarajmy się chociaż. Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że koronawirus, wszelkie jego warianty są już za nami? Co musi zostać spełnione,
ja by tak? Ja też na opinii fachowców i specjalistów. Wydaje się, że jeżeli zwiększymy tą ilość szczepień wśród naszych mieszkańców i osiągniemy tą liczbę oczekiwaną 80-90%, wówczas będziemy mogli pożegnać się z koronawirusem, na co wszyscy bardzo oczekujemy. I ja myślę, że ten okres świąteczny, który się zbliża, abyśmy wszyscy sobie zrobili wzajemnie największy prezent, jaki można, to będzie właśnie przede wszystkim szczepienie się, aby pozbyć się tego koronawirusa. To będzie największy prezent dla nas wszystkich. Będziemy mogli oddychać pełną piersią, nie bojąc się lockdownów, nie bojąc się koronawirusa i zagrożeń własnego życia i zdrowia.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec chyba pozostaje nam tylko życzyć zdrowia naszym słuchaczom i nie tylko.
Życzę zdrowia wszystkim w redakcji Radia Gdańska, także wszystkim mieszkańcom województwa pomorskiego, wszystkim słuchaczom. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Rozmawiał Michał Pacześniak.